Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie zajmiemy się naukowo zielenią w mieście. Po co ona jest? Dlaczego ludzie sadzą drzewa, krzewy? Dlaczego potrzebne są trawniki i inne tereny rekreacyjno-zielone? O tym rozmawiam z doktorem Danem Wołkowyckim z Politechniki Białostockiej. Witam panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Zajmuje się pan między innymi roślinnością Białegostoku, lasami, drzewami, krzewami. Za chwilę dojdziemy do tego, jakiego rodzaju są to drzewa, czy one są wartościowe przyrodniczo, czy nie. Ale na początek może spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, być może banalne. Po co zieleń jest w ogóle potrzebna w mieście?
To dobre pytanie, rzeczywiście, bo jako przyrodnik czy jako badacz przyrody skłonny jestem do eksponowania czy pochylania się nad takimi nieuchwytnymi, niematerialnymi aspektami, nad pięknem, nad różnorodnością przyrodniczą. Natomiast obecność świata ożywionego wokół nas, wśród miejsc, w których mieszkamy, jest dla nas po prostu bardzo ważna, jest niezbędna. A więc kluczowe dla funkcjonowania nas jako społeczności, jako populacji, jako istot żywych i dla tkanki miasta jest obecność zieleni różnorakiej, która pełni bardzo dużo żywotnych funkcji. Co ważne, te funkcje są niezbywalne, to znaczy nie sposób ich zastąpić w jakiś sposób, powiedzmy, inżynieryjny, techniczny, w jakikolwiek inny. A więc tej zieleni, tej przyrody wśród nas potrzebujemy tak jak tlenu i wody, które zresztą one dostarczają. A więc dzisiaj mamy już olbrzymią wiedzę o tym, jakich funkcji, jakie potrzeby obszary zielone dostarczają nam, jakie zapewniają funkcje, świadczenia. Mówimy o usługach, nawet w taki utylitarny sposób, usługach ekosystemów, czy ich funkcja.
Czy jest jakiś przelicznik stosunku terenu zurbanizowanego, zabudowanego do terenu zielonego, ażeby ludzie w mieście po prostu nie zwariowali?
To jest niezwykle trudne. Ekonomiści się tym próbują zajmować, natomiast przeliczenie tego w jakiś taki sposób bardzo wymierny i uchwytny jest skomplikowane po prostu.
No ale urbaniści, geodeci mają jakieś tam normy, bo przyjmowane są przecież w prawie architektonicznym, przy projektowaniu miast, że jeśli zbudujemy jakikolwiek budynek, to wokół tego budynku musi być określony teren zielony.
Wskazuje się, że to powinno być 20 czy 25% tych powierzchni biologicznie czynnych tak zwanych, czyli takich, które świadczą w różny sposób nam te usługi ekosystemowe. Natomiast to wszystko zależy od jakości, od sprawności tych systemów przyrodniczych, bo zupełnie inne funkcje, tak, czy możliwości daje nam trawnik, czy jakieś takie bardzo uproszczone układy, które zakładamy na dachach, tak, w innych miejscach, które mają jakby pod sobą czy wokół siebie sztuczną infrastrukturę, a zupełnie inne świadczenia, funkcje spełnia las, tak, bogaty, bioróżnorodny, czy dolina rzeki.
Tym bardziej, że budownictwo nam rośnie w pionie. Zastosowanie tego przelicznika 1/4 do powierzchni zajmowanej przez budynek no nie do końca się sprawdza, bo jak ktoś postawił Burdż Khalifę, to zrobienie wokół tego takiego wąskiego trawnika żadnych praktycznie rzecz biorąc funkcji ekosystemowych nie będzie pełniło.
Dokładnie tak. Z jednej strony same kubatury czy powierzchnie budynków czy nawierzchni sztucznych tutaj odgrywają rolę, czyli budynki, które zamieszkujemy, emitują ciepło, urządzenia, których teraz używamy. To są źródła energii. My sami, budynki, nawierzchnie sztuczne nagrzewają się i oddają później tą energię, no nie pochłaniają wody, więc sama obecność tej kubatury. Z drugiej strony my sami, tak, im więcej nas jest na powierzchni terenu miejskiego, no tym więcej potrzebujemy od otoczenia przyrodniczego.
Tym bardziej, że każdy człowiek to jest 36,6 stopnia, czyli taki swoisty grzejnik.
Dokładnie, tak.
I on też wymaga odpowiedniego schładzania. A po drugie, no sam zauważyłem, że jak przyjeżdżam ze wsi, to tam jest z reguły na wsi 2 stopnie niższa temperatura niż w Białymstoku.
No,
i to jest ta zauważalna różnica.
Tak. To łatwo uchwycić w takich przełomowych momentach w roku przyrodniczym, fenologicznym, jak mówimy. Czyli kiedy wczesną wiosną rośliny wchodzą w okres kwitnienia, albo teraz, kiedy zrzucają liście, kiedy te liście się przebarwiają, więc te wszystkie procesy są znacznie przyspieszone w mieście, a zwłaszcza w jego śródmieściu. Ze względu na te efekty termiczne, mówimy o miejskich wyspach ciepła, czy gorąca nawet można by było powiedzieć. No a my mamy wokół Białegostoku te obszary puszczańskie czy wiejskie, które bardzo się pod tym względem na szczęście wciąż różnią. Także tu jesteśmy w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do mieszkańców innych miast w Polsce.
Ale czy do końca? Ze względu na to, że i tu już przejdziemy do zieleni w Białymstoku, to spróbujmy ocenić jakość tej zieleni. Czym miasto Białystok dysponuje? Czy nadal zasługuje na miano zielonego miasta?
Z pewnością tak, nadal jesteśmy miastem zielonym i tutaj no, trudno porównywać powierzchnię terenów zielonych tak wprost, prawda? Bo granice miast są w różny sposób wykreślane. No, Białystok, jak wszyscy wiemy, też przyłączył czy wchłonął sąsiednie wsie wraz z obszarami różnymi, łąkowymi, mokradłowymi, leśnymi. Całkiem niedawno, prawda?
Więc... Ale mimo wszystko przy tej wielkości populacji zamieszkującej Białystok, to teren, powierzchnia Białegostoku jest dosyć ograniczona. Jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o powierzchnię miasta, bo to jest około 100 km kwadratowych na 300 tysięcy ludzi. Jak prosto rachunki wykonamy, to gęstość zaludnienia prawie jak na Śląsku.
To prawda, ale na szczęście mamy podmiejskie czy przymiejskie otoczenie, które też te funkcje spełnia. No chociażby ten głośny, niestety można powiedzieć, Las Solnicki. Przecież on nie leży w granicach miasta
ale
z formalnego punktu widzenia, prawda? Natomiast niczym się nie różni, jeśli chodzi o funkcje, które spełnia od Lasu Wesołowskiego, czyli Antoniuka, prawda? Czy Zwierzynieckiego, które są w granicach miasta, prawda?
Otoczenie powoduje, że Białystok jest nadal postrzegany jako miasto zielone, bo i tutaj spróbujmy ocenić jakość tych terenów zielonych w samym mieście, w granicach miasta. Las Zwierzyniecki siłą rzeczy jest wielkim plusem. Wchodzi do miasta i tutaj świadczy swoje zielone usługi w sposób znakomity, ale Białystok jest jedynym w gruncie rzeczy miastem w Polsce, którym do parku z prawdziwego zdarzenia przyjeżdża się z tych peryferyjnych dzielnic do centrum miasta.
To prawda, bardzo nam tego brakuje, chociaż no, są jakieś jaskółki, powiedzmy oznaki dobrych zmian w tym kierunku, powstają jakieś niewielkie nowe obszary zielone, chociażby na Białostoczku, czy w innych dzielnicach już tych jeszcze nowszych, powiedzmy, ale tego jest wciąż za mało.
Las przegrywa w wyścigu z deweloperami.
No tak, to prawda, no nie tylko las, ale te tereny miejskie, zielone i inne, prawda, które wykorzystujemy. No bardzo dysfunkcyjne w sensie możliwości, jakie mogłyby spełniać, są doliny rzek, to są obszary niewykorzystane. Poza jakimiś niewielkimi, dobrymi przykładami tutaj, no to jest obszar naprawdę zaniedbany.
Czyli można by te cieki wodne i tereny przyległe do owych cieków znacznie lepiej wykorzystać i wtedy ten efekt przyrodniczy byłby spotęgowany.
Dokładnie, nie tylko przyrodniczy, no bo oczywiście możemy opowiadać o tym, jakie parki są ważne, bo woda, bo klimat, bo temperatura, bo powietrze, ale potrzebujemy ich dla wytchnienia, dla odpoczynku, dla tego, żeby się oderwać, tak, od tego miejskiego życia. I dlaczego nie pójść nad rzekę, prawda, nad Białą, tak?
I pospacerować tam.
Dokładnie, podpoczywać
pięknych
na śródmiejskiej plaży.
W okolicznościach przyrody. Ale jakby tak popatrzeć na te tereny leśne, to jakby pan ocenił je jakościowo? Gdzie należałoby podjąć błyskawiczne interwencje, żeby usprawnić tę ekologiczną funkcję?
Oj, w zasadzie wszędzie, prawda? To znaczy wspomniał pan o Lesie Zwierzynieckim i tutaj chyba jest najlepiej rzeczywiście, tak? Jest to las miejski, tak, który z jednej strony ma serce dzikie.
Taki park angielski prawie,
nawet
że.
Bardziej, bo mówię o rezerwacie, o obszarze nieurządzonym. Mamy ten drugi, tak, rezerwat Antoniuk też, no, który jest otoczony przez fragmenty lasu i parku, który używamy w różny sposób. I wszyscy chyba słyszeliśmy i o Lesie Solnickim, o którym już wspomniałem, o Lesie Turczyńskim. Tak.
Bo poddawane te tereny będą przeróbce urbanistycznej, ale wracając do tych terenów zielonych i do jakości. Czy Białystok może się poszczycić jakimiś na przykład bardzo ciekawymi roślinami? Bo pan je ostatnio opisywał. Przypominam sobie, bo ja jestem ze Szczecina, że tam są na przykład wiśnie haploidalne, że są dęby zimozielone, zielone. No już o platanach nie wspomnę, ale tam jest bliżej zachodniej Europy i klimat jest mniej surowy i tam owe platany mogą spokojnie rosnąć, ale na cmentarzu centralnym jest około 600 udomowionych gatunków różnych roślin, które tam można spotkać. Natomiast na terenie Białegostoku, co jest takiego fantastycznego, charakterystycznego dla naszego miasta?
No Białystok tutaj mógłby przeciwstawić całkiem odwrotnie spozycjonowane walory, bo w granicach miasta i w jego bezpośrednim otoczeniu mamy wciąż dużo ekosystemów, siedlisk, bardzo mało zmienionych przez człowieka. To wynika z historii miasta, które jest młode i rozwijając się objęło swoim zasięgiem, no właśnie, takie lasy jak Zwierzyniecki czy Antoniukowski, czy obszary mokradłowe. I w odróżnieniu od takich miast o starszej historii, no to mamy wciąż dużo tych gatunków i siedlisk związanych, czy podobnych, zbliżonych do tych, które przetrwały na obszarach puszczańskich, oddalonych od miasta. I to jest nasz olbrzymi walor, że wciąż mamy wiele gatunków, które mają bardzo wysoki status prawny, są ujmowane na czerwonych listach gatunków zagrożonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
Czyli co na przykład są tak, storczyki?
Tak, mamy i to całkiem sporo gatunków dziko występujących storczyków, zwłaszcza na mokradłach i podmokłych łąkach, które są wciąż taki kapitalny obszar, to mokradła, torfowiska przepływowe przy ulicy Księdza Sopoćki. Przy tej trasie Sitarska-Świętokrzyska. Też ten obszar został uszczuplony, nadgryziony przez estakadę, ale funkcjonuje, no, nadal trwa. I tam mamy olbrzymie, wciąż trwające populacje, teraz zliczam je w pamięci, no co najmniej 4 czy 5 gatunków z rodziny storczykowatych, inne kroją się w lasach, chociażby w zwierzyńcu, czy na śródmiejskich i podmiejskich łąkach. Mamy kosaćce syberyjskie i tych gatunków roślin o wysokim, sasanki otwarte, arniki górskie, kilka.
Czyli nie możemy konkurować z innymi miastami, jeśli chodzi o takie użytkowe rośliny, krzewy, drzewa, czy coś w tym stylu, ale możemy spokojnie konkurować pierwotnością.
Przede wszystkim, tak, natomiast jeśli chodzi o zieleń urządzoną, no to Park Branickich, inne miejsca też mają swoje perły, tak, mamy grupy sędziwych buków i dębów.
Co jest niespotykane, bo buk to nie jest drzewo charakterystyczne dla naszych terenów, bo w okolicy Działdowa kończy się wschodnia granica buku, a na Bugu, rzece Bug, kończy się północna granica występowania buków.
Nawet troszeczkę wcześniej, więc są to ewidentnie drzewa wprowadzone przez człowieka.
Swoje zrobiła także choroba wiązów, straciliśmy przez to część pięknych drzew.
Nadal jest ich całkiem sporo. Także mamy całkiem sporo takich sędziwych drzew na terenach zielonych w mieście. Część z nich jest chroniona jako pomniki przyrody, część znajduje się w parkach. Natomiast z mojego punktu widzenia te najpiękniejsze gatunki, najbardziej urokliwe miejsca to są te nieurządzone przez człowieka, te półnaturalne, czy niemal dzikie, w granicach miasta.
Napisał pan książkę, w której opisuje pan te tereny zielone, roślinność, szatę roślinną Białegostoku.
Tak, w tym roku nakładem miasta Białystok ukazała się książka na temat szaty roślinnej Białegostoku. To jest drugi tom z serii, którą miasto zainicjowało, poświęconej bioróżnorodności miasta. A więc miałem okazję i podsumować całą dotychczasową wiedzę na ten temat, no i podzielić się swoimi ustaleniami. Jako białostoczanin mam sposobność od paru dekad obserwować i badać szatę roślinną miasta.
Duża antropopresja.
No jak to w mieście, natomiast co fajne, co bardzo dobre, no, co podkreślam, wciąż mamy te obszary, które są mało zmienione przez człowieka. One są pod olbrzymią presją, no, czemu trudno się dziwić. Tak jest w każdym mieście, natomiast nadal mamy chociażby kapitalne źródliska i strumienie, które przecież nadały miastu nazwę. To jest świetne, no bo Białystok to nie jest białe zbocze czy biała górka, tylko białe źródło, biały strumień. Biały w sensie przezroczysty, przejrzysty, o krystalicznej wodzie płynącej po piaszczystym, niemal białym dnie. I takie strumienie wciąż są. korzystamy z nich. Woda w naszych kranach jest z nich właśnie i one rzeczywiście są pod olbrzymią presją, bo te obszary źródliskowe są osuszane, zasypywane, zajmowane pod zabudowę.
To z jednej strony, ale z drugiej strony mamy ciągle powracającą kwestię nadmiaru wody, kiedy błyskawicznie spadają olbrzymie ilości deszczu.
To są dwie strony jednego medalu, bo obszary dolinne, doliny rzek, strumyków, które przepływają przez miasta, obszary mokradłowe pełnią i funkcję dostarczania wody i odbiorników w okresach nadmiaru. A więc o to powinniśmy dbać, tak? Powinniśmy podtrzymywać ich sprawność, a tego nie robimy. Dolistówka jest w tej chwili zabudowywana. Pod olbrzymią presją jest Dolina Białej, która jest wciąż osuszana, chociaż nie ma ku temu żadnych przesłanek, nawet na takich, w tych odcinkach, które są oddalone od zabudowy, więc absolutnie nie ma żadnego zagrożenia podtopienia, czy jakiś tam uszczerbku dla naszych mieszkań, czy posesji, prawda? Ale wciąż jakoś podtrzymywane są te melioracje, które zapoczątkowaliśmy dekady temu na potrzeby rolników, którzy tam wówczas byli.
A teraz tych rolników nie ma, bo no te właśnie grunty już są miejskie i powinny służyć zupełnie czemu innemu, ale z pewnością pan obserwuje, bo rośnie nam też ta zabudowa taka jednorodzinna czy szeregowa. Każdy tam taką chusteczkę zieloną próbuje zrobić. Jakie są pana spostrzeżenia dotyczące tych naszych mini ogródków i co by pan sugerował, co znakomicie wpłynęłoby na poprawę jakości tego naszego przyrodniczego otoczenia, jeśli chodzi o owe mini ogródki?
W tych mini ogródkach to jest całkiem dobrze, więc nie wiem, czy
no poza tujami.
Tak, to kwestia gustu, powiedzmy. Natomiast
przytoczę tutaj wypowiedź pani profesor Borowskiej, która powiedziała, że tuje są trujące i nie powinno się ich sadzić w terenach zurbanizowanych.
Też za nimi nie przepadam, chociaż uznaję pewne ich zalety. Jeśli chodzi o pielęgnację, o to, że utrzymują zieleń przez cały rok.
No ale można by więcej sadzić drzew, krzewów, o to, żeby zwiększać tę bioróżnorodność, bo obserwuję coraz częściej towarzyszące zieleni ptactwo, które niespotykane jest już nawet na terenach wiejskich, bo są i kwiczoły. Ostatnio widziałem rudzika, chociaż mieszkam w centrum miasta. Czyli jeśli mamy odpowiednią zieleń, to ta fauna też nam się wzbogaca.
Tak, wiele zwierząt wykorzystuje siedliska, które kreujemy w świetny sposób. Przystosowują się do środowiska przez nas zmienianego, no i możemy się cieszyć ich obecnością dzięki temu. To się zadziało na naszych oczach w ciągu ostatnich 20-30 lat. Wiele gatunków wniknęło do śródmieścia, chociażby kaczki, których przecież kiedyś nie było, czy te kwiczoły, o których pan wspomniał. Ale wracając do tych kwestii związanych z urządzaniem zieleni, to w odróżnieniu od ogrodów przydomowych, czy tych, które towarzyszą zabudowie szeregowej, gdzie te problemy są niewielkie, no to olbrzymie problemy stwarzają czy otwierają te tak zwane apartamentowce, czy blokowiska, które powstają w wielu miejscach, które de facto pozbawione są jakiejkolwiek zieleni.
Tam jest i to jakieś... są pana sugestie, pewnie też opisane, co należy zrobić, żeby wzbogacić tę szatę przyrodniczą miasta.
To chyba każdy z nas to widzi, nie trzeba tutaj jakichś skomplikowanych badań. To dlaczego to jest tak dysfunkcyjne, no to pytanie do, no właśnie, nie wiem do kogo je kierować.
Do świadomości ekologicznej.
Chyba nie ma co tu apelować do naszej świadomości, to musi wymuszać twarde prawo, przepisy, które nie dają się obejść i są w sposób stanowczy egzekwowane. Musimy to narzucić. Przedsiębiorcy zawsze będą mieli skłonność do kosztów, tak, maksymalizowania zysku. Może coś w tej kwestii zmieni prawo dotyczące tego tak zwanego odwróconego podatku wodnego, tak? Tego podatku od deszczówki, której nie zatrzymujemy, tak? Bo powinniśmy ją łapać na swojej posesji, bez względu na to, czy to jest ogródek przy domu jednorodzinnym, który zwykle jest mniej lub bardziej zielony, czy posesja przy bloku, tak, którym
chyba
mieszkamy.
Że wraz z panem upowszechnimy taki snobizm polegający na tym, że jeśli któryś z deweloperów albo posiadaczy dużych pieniędzy będzie się chciał upamiętnić w historii Białegostoku, to żeby część swoich pieniędzy przeznaczył na stworzenie parku, mini parku pod własnym nazwiskiem. Bo jak się obserwuje niektóre zachodnie miasta, to tam jest ten taki snobizm, że część terenów jest wykupowanych i zamienianych w mini parki. Dałoby się coś takiego zrobić, upowszechnić, namówić posiadaczy dużych pieniędzy do tego?
Może krótsza i prostsza droga to oferować mieszkania z zielenią, tak?
Wydaje Czyli żeby mi się, to było
że to jest
w standardzie,
produkt,
tak?
Który znalazłby popyt, prawda? No wiemy, że te mieszkania są kupowane nie tylko dla siebie, ale pod wynajem. Być może, że z tego to wynika, że tak.
Czyli my jako klienci deweloperów powinniśmy zacząć wymagać.
Znaczy z jednej strony te mieszkania bez zieleni powinny być znacząco droższe, tak? Powinny być opodatkowane. Brak tych usług, które są przerzucane na sąsiadów. No zobaczmy, jak wygląda zieleń na z tych starszych osiedlach z lat 80., 70., wcześniejszych, które odbierają wodę, oczyszczają powietrze, stwarzają możliwość takiej rekreacji, wypoczynku bezpośrednio przy miejscu zamieszkania, a jak te nowe, prawda? Ale to przecież gdzieś się wszystko musi dziać, tak? Gdzieś ta woda, o której mówimy,
Czyli
jest
jeśli
odbierana.
Ktoś zaoszczędził Dokładnie. Na zieleni, to powinien sprzedawać mieszkania drożej. Tak. Bo to znaczy, że ktoś za niego poniósł te koszty.
Powinien te koszty usług ekosystemowych, usług, których świadczy sąsiad, spółdzielnia starszych bloków, prawda, czy mieszkańcy posesji jednorodzinnych, ponieść. Tak? W tej chwili tak się nie dzieje, ale powinno.
Czyli z jednej strony powinny być przepisy, z drugiej mam nadzieję, że się wykształci ten swoisty snobizm, że będziemy tworzyli mini parki, no a z trzeciej strony to jednak świadomość nas, klientów, że teren zielony powinien jednak funkcjonować, że określone przestrzenie powinny być zamieniane i tutaj apel także do urzędników miejskich, którzy odpowiadają za urbanistykę, żeby na przykład pisali programy europejskie, które pozwolą sfinansować zakup terenów pod stworzenie parków, bo takie sygnały są, ja pamiętam jedną z informacji z Krakowa, które to miasto uzyskało 60 milionów złotych albo euro na to, żeby zwiększyć liczbę terenów w mieście.
Tak, chociaż to nie tylko kwestia pieniędzy, bo rzeczywiście mamy też spore problemy własnościowe, które no trudno przezwyciężyć, tak?
No ale możemy zamienić te problemy własnościowe na pieniądze miejskie zaadresować na wykup tychże terenów, uregulowanie spraw własnościowych, żeby dało się stworzyć parki z prawdziwego zdarzenia.
No byłoby pięknie, tutaj wspomniałem o Dolinie Białej, no to przyznaję, że to moje marzenie, żeby na odcinku śródmiejskim ona pełniła rolę takiego wstęgowego, przyrzecznego parku, bardzo różnorodnego, na obszarach tych oddalonych, tam mamy wciąż jeszcze takie półnaturalne różnego typu mokradła, tam aż prosi się o innego sposobu podejścia, no ale...
I ochronę tego wszystkiego.
Tak.
Dziękuję za rozmowę. Moglibyśmy długo marzyć, jeśli chodzi o zieleń, ale owa zieleń pełni bardzo istotne funkcje w każdym zurbanizowanym terenie. Zapominanie o niej wcześniej czy później się zemści, na co zwracaliśmy dzisiaj uwagę z moim gościem, doktorem Danem Wołkowyckim z Politechniki Białostockiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.